Tegoroczny obóz, kierunek duchowy naszego obozu, to jest oddanie Najwyższemu chwały. Taki jest kierunek. Oddanie Najwyższemu chwały, dlatego że rozważamy i chcemy widzieć Jezusa z Nazaretu, Jezusa Chrystusa namaszczonego, Jezusa Syna Bożego i Jezusa Najwyższego Kapłana. Widzicie, to jest chwały z chwałę. Tak jak On przechodził z chwały w chwałę, z chwały w chwałę, aż zajął najwyższe miejsce. Dlatego On jest godzien najwyższej chwały. On jest najwyższą chwałą Bożą. Amen. On jest najwyższą chwałą Bożą. Nie ma innego wyższego niż On. I celem jest takim, żeby zobaczyć Go. Żeby zobaczyć Go, żeby Go widzieć, żeby wpatrywać się w Tego, który jest najwyższy. Tego, który siedzi po prawicy tronu Bożego. Amen. Tego, który zasiada. Ojciec do Niego powiedział, siądź po prawicy tronu mojego. On kiedy przyszedł do Ojca, stanął przed Ojcem, Ojciec zobaczył Go w pełni chwały. Amen. On nie przyszedł i sam usiadł na tym tronie, ale stanął przed Bogiem i Bóg powiedział do niego, siądź teraz po prawicy tronu Bożego. Amen. A wiecie, że on był pierwszym pośród wielu braci i on pierwszy zasiadł po prawicy tronu Bożego, ale Bóg nas wzywa też, żebyśmy zasiedli po prawicy tronu Bożego. Amen. Ja nie wiem, czy w to wierzymy, ale w duchu już tam siedzimy, bo Biblia mówi o tym w liście do Efezjan. Może to otworzymy, dobrze? Pierwszy rozdział Efezjan. Dlatego śpiewaliśmy, wiecie, że musimy tą piosenkę, którą dzisiaj śpiewaliśmy, musimy ją dobrze się nauczyć. Tą śpiewaliśmy, tańcu niewiasto, tańcu. Wiecie, mi się bardzo podoba tekst tej piosenki. Tańcu niewiasto, tańcu swemu królowi. To nie znaczy, to znaczy, że my nie tańczymy dla siebie nawzajem. My nie idziemy do disco, rozumiecie, żeby tańczyć jeden dla drugiego. Tylko tańczymy dla Niego. Amen. A wiecie, że to jest jedyny powód, dla którego ja tańczę? Ja zawsze tańczę dla Niego. Ja jak śpiewam, jak kiedyś byłem na imprezie firmowej i powiedzieli mi, żebym coś zaśpiewał, ja zaśpiewałem Panie Twój Tron. Oni nie, zaśpiewaj coś, co my znamy. Ja mówię, ja tego nie znam. Mówią, zaśpiewaj Whisky. Ja mówię, te ręce nie potrafią tego zagrać. A ten głos, jak próbuje, to się otwiera się Panie Twój Tron. Amen. Więc my tańczymy dla Niego, dlatego, że Kościół jest niewiastą Jego. Jest oblubienicą Pana. Amen. Więc to, co oblubienica, to znaczy moja ukochana. Oblubienica znaczy moja ukochana. Amen. Więc Bóg patrzy na Kościół i mówi, moja ukochana. Dlatego mówi mężowi, miłujcie swoje żony, tak jak Chrystus umiłował swoją umiłowaną, swoją wybrankę. Amen. I oddał za nią samego siebie. Samego siebie. Więc Bóg, chcę powiedzieć, że Pan Jezus jest tym, który pała miłością do swojej oblubienicy, do swojej umiłowanej. I chcę powiedzieć, że ta miłość to nie jest miłość, którą rozumiecie, która z czasem rdzewieje. Nie. To jest miłość, która ciągle jest żywa, ciągle pała swoją miłością. Ta miłość ciągle w nim, można powiedzieć, ogień się pali cały czas. I on cały czas, rozumiecie, jest gorliwy w tej miłości, którą on ma. On jest zakochany. On jest zakochany. I chcę wam powiedzieć, że Bóg dlatego on tak samo sprawia, żebyśmy my byli w Nim rozkochani. A jesteśmy rozkochani w naszym wybranku wtedy, kiedy On cały czas przed nami się ukazuje i mówimy, wow, ty jesteś naprawdę piękny. Amen. Rozumiecie, nie można tylko widzieć tego starego Pana Jezusa, który już wszystko zrobił, wszystko jest załatwione. Trzeba widzieć cały czas na Niego patrzeć. Dlatego, wiecie, że miłość w świecie jest taka, że ona z czasem przechodzi. Ale w Bogu, w małżeństwie miłość, jak jest małżeństwo w Bogu, rośnie. Rośnie do takiego miejsca, że rozumiecie, że to jest odwrotnie. W świecie jest tak, że na początku ludzie wariują, a później źle się traktują. A u Boga jest tak, że im dalej, tym więcej wariactwa w stosunku do siebie. Amen. Tym więcej człowiek jest bardziej rozkochany. Ja dzisiaj powiem wam o wiele bardziej... Ile my tam jesteśmy małżeństwem? 9,5 roku. Powiem wam, wczoraj mieliśmy rocznicę. Wczoraj mieliśmy rocznicę moich oświadczeń. I Cici do mnie mówi, że ona napisała taki status, że 9 lat temu mój mąż mi się oświadczył, a ja powiedziałam tak. I ja mówię, nie, to jest nieprawda, nie powiedziałaś tak. Powiedziałaś, że się zastanowisz. Ale chodzi o to, że po 10 latach ja kocham moją żonę o wiele bardziej. I jestem, powiem wam, coraz bardziej zwariowany. Nie wiem, coś mi tam się dzieje ze mną. Jestem coraz bardziej za nią.
Amen.
Ale wiecie, dlaczego tak jest? Dlatego, że Pan Bóg to robi. Bóg jest tak. I Bóg wkłada w nas to samo nastawienie. Chcę powiedzieć, im bardziej oblubienica jest przygotowana, tym Pana Jezusa bierze coraz bardziej. Bierze Go coraz bardziej na to, żeby przyjść.
Alleluja.
W pewnym momencie On już nie wytrzyma i mówi, ja muszę iść już, bo On jest ochotowy.
Tak.
Amen.
Amen.
Dlatego On mówi, błogosławieni są ci, którzy są wezwani na ucztę weselną baranka.
Alleluja.
Amen. A wiecie, którzy to są ci błogosławieni? Nie wydaje wam się, że ci, którzy są na tej uczcie, to są ci, którzy widzą to, że oblubienica jest przygotowana? Oni są uczestnikami tego wesela. Amen. Więc my jesteśmy błogosławieni wtedy, kiedy widzimy przygotowanie. Przygotowanie. Amen.
Amen.
Przygotowywanie się. Przygotowywanie się. I ta, rozumiecie, to jest Boże powołanie dla nas, żeby dać się przygotować na ucztę weselną.
Alleluja.
Dać się przygotować. Kościół musi dać się przygotować na ucztę weselną baranka. Musi dać się przygotować. I ty musisz się dać przygotować. Rozumiecie, kiedy przychodzą, żeby upiększać twoje serce, ty mówisz, że nie mam czasu. Rozumiecie? Chodzi o to, że trzeba pozwolić Bogu dać się przygotować. Dlaczego? Dlatego, że na wesele wchodzi się tylko w odpowiedniej szacie. I tą szatę musisz nabyć za czasu swojego życia, dlatego, że będą goście, którzy są na sali i goście poza salą. Będą tylko słyszeć, a co oni śpiewają? Co oni teraz śpiewają? A już były oczepiny? Kto złapał melon? Rozumiecie? Chodzi o to, że są wezwani na ucztę weselną baranka. I on mówi, że błogosławieni są ci, którzy są wezwani na ucztę weselną baranka. Amen. I mówi, jego oblubienica, to jest temat nasz tegoroczny, który mieliśmy, zaraz wrócimy do tego Efezjan, ale w Księdze Objawienia, w 20 rozdziale, 19 czytamy, cieszmy się, 19:7 Objawienia, cieszmy się i radujmy, i oddajmy Mu chwałę, bo nadeszło wesele baranka, a Jego małżonka się przygotowała. Amen. I dano jej ubrać się w bisior czysty i lśniący, bo bisior to sprawiedliwość świętych. Ja mówiłem, że ten bisior to jest szata utkana z materiału szczególnego. To nie jest materiał, który pochodzi z tego świata. To jest materiał wytwarzany przez małże. Amen.
Amen.
To jest, można powiedzieć, to jest nie wiadomo, nienaturalny materiał. To jest materiał, którego twórcą nie jest człowiek, ale którego twórcą jest Bóg. I on mówi, że bisior to sprawiedliwość, tak? To znaczy się, że kiedy mówi, że jego małżonka się przyodziała i dano jej, przygotowała się i dano jej przyodziać się w bisior biały. I mówi, bo bisior to sprawiedliwość. Amen.
Amen.
Więc ta szata weselna to jest natura, którą Kościół przyodział na siebie. Amen. I zobaczcie, tam jest napisane, dano jej. A wiecie, co znaczy dano? Uczynili ją. Uczynili ją. pracowali. I chcę powiedzieć, że niebo pracuje nad nami. Amen. Rozumiecie, jest ogromna inwestycja nieba, żeby małżonka przygotowała się. To jest tak, jak rozumiecie, jak my się przygotowujemy do wesela. Jest bardzo dużo przygotowań i tak ma być. I to jest dobry obraz, żeby pokazać, ile inwestujemy w to, żeby być przygotowanym. Rozumiecie, ta suknia, która kosztuje majątek, chyba że pożyczysz. Amen. I ta szata, ona właśnie reprezentuje czystość. Dlatego, że oblubienica musi być czysta i Pan Jezus nie poślubi oblubienicy, która nie jest oczyszczona, która nie jest czysta. Rozumiecie? Ona wcześniej, Bóg o tym wie, że ona wcześniej była niewiastą rozwiązłą. Amen. Ona wcześniej była niewiastą rozwiązłą, prostytutką. Tak Bóg mówi o Izraelu. Używając tego obrazu. Że ona się oddawała wielu mężczyznom. Ale Kościół Pana ma być tylko dla jednego. To znaczy, że Pan Bóg ją bierze i zaczyna ją oczyszczać. Obmywać do tego stanu, że tamto, co było, już nie pamięta. Już nie ma tego śladu, tego, co było. I Pan Bóg, On tak w nas chce pracować, że nie będzie śladu tego, co było wcześniej. Nie będzie śladu tego. Amen. I On mówi, że błogosławieni są, mówi, cieszmy i radujmy się i oddajmy Mu chwałę. To znaczy się, że my musimy cały czas oddawać Bogu chwałę, być wdzięczni za każdy najmniejszy element w Tobie, który już jest przygotowany. Amen. Który już jest przygotowany. Chcę powiedzieć, że są elementy w nas, które już są przygotowane, ale są takie, które przygotowane jeszcze nie są. Amen. I on mówi, radujmy się i oddajmy Bogu chwałę. Dlatego za każdym razem, jak widzisz w sobie to, że to już jest przygotowane, musisz oddawać chwałę i mówić, Panie, Ty to zrobiłeś. To jest cudowne w moich oczach. Amen. I on mówi, radujmy się i oddajmy Mu chwałę, bo nadeszło wesele. Nadeszło wesele baranka. Wiecie, że to jest arcywesele? To jest arcywesele, to jest największe wesele, jakiego świat nie widział. Bo sam Pan będzie się żenić.
Amen.
Amen. A wiecie o tym, że nasz Pan Jezus, On ciągle jest singlem?
Jest tu.
To znaczy się, On ciągle jest singlem, dlatego mówię, że nie jest być źle singlem. Naprawdę. Bo On jest singlem. Czy ja chcę powiedzieć, że mamy się nie żenić? Nie. Jak Pan Bóg to zaplanował dla Ciebie i Cię wprowadzi w małżeństwo, chwała Bogu za to i ciesz się, bo żona jest darem od Pana. Amen. I dzieci są darem od Pana. Ale jak Bóg Cię w to nie wprowadza, powiem Ci, lepiej samemu nie wchodzić. Lepiej znaleźć taką, którą Bóg powołał, znaleźć takiego, którego Bóg przeznaczył, żeby się z nim ożenić, żeby się za niego wyjść i z nią się ożenić. Co ja chcę przez to powiedzieć? Chcę powiedzieć przez to, nie podejmuj decyzji z ciała. Nie podejmuj decyzji z ciała. Bądź prowadzony przez Boga. Bądź prowadzony przez Boga, bo apostoł Paweł o tym mówi. Wyraźnie mówi, że ten, który nie ma żony, ta, która nie ma męża, stara się, żeby Panu się podobać. A ta, która ma, musi się starać, żeby się mężowi podobać. I to jest też jej zadanie. Żeby się podobać mężowi. Dlaczego? Żeby mąż się nie obracał za innymi. Powiem wam, święty mąż się nie będzie obracał. Powiem wam, święty mąż się nie będzie obracał, ale ja tylko dotknąłem tego aspektu. Jak ktoś jest żoną albo mężem, to nie znaczy, że ma chodzić zaniedbany. Naprawdę. Że jest wszystko załatwione, że ma chodzić zaniedbany. Nie. Trzeba dbać o siebie. Rozumiecie, to jest to odpowiednie nastawienie, które trzeba mieć. Jakie? Takie, że mąż się stara, żeby jego żona w jego sercu zawsze mu się podobała, a żona stara się jemu podobać. I odwrotnie. Mąż tak samo stara się, żeby się podobać żonie, a żona stara się, żeby w jej mężu jej mąż się zawsze w niej podobał. Ale rozumiecie, często jest tak, że po latach małżeństwa człowiek przestaje dbać o tą osobę. Dlaczego? Bo ją ma. Ona jest moja. A chodzi o to, że trzeba starać się dalej, trzeba robić... Ja nie mówię, że trzeba, rozumiecie, na głowie stawać, nie o to mi chodzi. Ale chodzi o to, że ta osoba musi być przeze mnie kochana przez moje zachowanie, przez dbanie o nią, przez zabieganie, żeby z nią rozmawiać, żeby z nią być. Amen. Rozumiecie, to jest nastawienie, którego nabywamy, dbanie o siebie w miłości, które mamy. Zostawmy małżeństwo, to samo z dziećmi. Rodzice i dzieci. Rodzice muszą zabiegać o to, żeby dzieci czuły się przez nich kochane i żeby relacja z dziećmi była cały czas utrzymywana. Naprawdę, żeby cały czas była utrzymywana. Rozumiecie, ja cały czas pilnuję, żeby w oczach moich synów, żebym ja był najlepszym kumplem dla nich, najlepszym przyjacielem. A jednocześnie, żebym był ojcem. Amen. Rozumiecie? I to jest to, o co musimy zabiegać. To jest dbanie miłością o kogoś. Cały czas powiem wam, że osoby się pielęgnuje miłością. Miłością pielęgnujesz. Miłością tą osobę głaszczesz. Miłością tą osobę przytulasz. Miłością tą osobę trzymasz. Nie zazdrością, miłością. Amen. Podobne słowa, ale nie to samo znaczą. Więc tak naprawdę, wiecie, że ja zawsze to widziałem, jak moja żona i jej córka, jak one jechały z Wrocławia do Strzelina, zawsze chętnie do rodziców. Chcę mi powiedzieć, w tym wieku do rodziców, siara. Ale wiecie dlaczego? Dlatego, że były kochane i miłość zawsze przyciąga. Amen? Miłość zawsze przyciąga, to znaczy, że jak nasze dzieci pójdą, doświadczą świata, powiem wam, nikt nie będzie ich musiał wołać do domu. Oni pierwsze co? Do domu. Dlaczego do domu? Bo tam jest bezpiecznie. Tam mnie kochają, tam mi powiedzą, że wszystko jest ze mną ok. Sieci mówią, że jestem szurnięty. A tam mi mówią, że jest wszystko dobrze ze mną i mnie kochają takim, jakim jestem. A nie takim, jak świat mnie chce mieć. Amen.
Amen.
I chodzi mi o to, że właśnie Bóg, On zabiega o nas tę swoją miłością. On nas przyciąga miłością. On nas przyciąga miłością. I trzeba dać się kochać. Amen. A wiecie, jak my się dajemy kochać? Dajesz siebie kochać wtedy, kiedy akceptujesz siebie takim, jakim jesteś. Dajesz siebie kochać wtedy. O czym ja mówię? Mówię o tym, że my czasami chcemy być święci od Pana Jezusa. Rozumiecie? Czasami się tak staramy i mówimy, nie, ja ciągle nie zasługuję. Ja ciągle muszę zrobić coś, jeszcze coś. Ale co chcę zrobić więcej? Zrobiłeś swoje. Rozumiecie, to jest tak, jak mam taki obraz, jakby cały czas coś starał się przynieść i dać coś tej osobie, żeby ona mnie pokochała. Powiem wam, Bóg nas kocha, nawet jak mu nic nie dajesz. Zresztą co chcesz mu dać, jak on wszystko stworzył, bo wszystko ma. Jedynie co możesz dać, to swoje serce, swoją miłość, odwzajemnić tą miłość. Amen? A drugie, co można Bogu dać, to posłuszeństwo. Kiedy człowiek jest posłuszny, ale chcę wam powiedzieć też to, że Pan Bóg nie chce od nikogo posłuszeństwa zmuszonego. Że ja się nauczę być Bogu posłuszny i będę robił... Nie. U Boga jest tak, że Bóg chce posłuszeństwa w miłości. Że ja w miłości. Ale jest droga do tego. Rozumiecie? Zanim jest posłuszeństwo w miłości, musi być samo posłuszeństwo. I lepsze jest posłuszeństwo takie Bogu, nawet jeżeli ono nie wypływa jeszcze z miłości. Ale Bóg nas prowadzi, żeby ono w końcu zaczęło wypływać z miłości. Amen. A co się dzieje wtedy, kiedy zaczynamy Boga poznawać, znamy Go więcej i rozumiemy Go więcej? Wiecie, że Bóg chce być zrozumiany? Bóg chce z nami usiąść razem na kanapie, rozumiecie, włączyć film, taki, który on lubi, i chce z tobą usiąść i się śmiać z tobą z tego samego. A nie, że ci powie jakiś żart, a ty, ha? O co ci chodzi? Bo go nie rozumiesz. A chodzi o to, że Bóg chce być rozumiany, on chce być rozumiany przez swoje dzieci. Myślisz, że Bóg ma pragnienie mieć rodzinę. Dużą rodzinę. Amen. Rozumiecie, Bóg to jest taki dobry tata, który chce mieć wiele dzieci. Naprawdę. I wiecie, co on robi? On jak się zbierają dzieci wokół niego, to on mu... O, z jednym rozmawiam, widziałeś Dorotę? Nie patrz, jak ona się zachowuje. Powiedziałeś ją. Rozumiecie? I Bóg chce być, ale On chce być wolny w tym, żeby móc wyrażać to, z czego On się, czy, co, co Jego śmieszy, co Jego, żar, co, co Jego rozwesela. Amen? A później, później widzi kogoś i mówi, widziałeś, jak się zaparła ta Dorota. Zaparła się, że uzdrowienie jest jej, widziałeś?
Aleluja!
A wiecie, co mówi syn? On mówi, no teraz musisz dać, bo powiedziałeś już. Wcześniej powiedziałeś, że jeśli będą prosić, to dasz. Teraz musisz dać.
Amen.
Amen. Rozumiecie? I to jest, Bóg patrzy na nas i On sam właśnie patrząc na nas, On często nas podziwia z powodu swojej miłości, jaką ma do nas. On mówi, zobacz, jak oni odpowiadają na moją miłość. Zobacz. Zobacz, wcześniej diabeł ich miał i nic z nimi nie mógł zrobić. A zobacz, co ja z nimi zrobiłem. Amen. I Bóg jest tym, który na nas patrzy i On jest dobrym Ojcem. Dlatego tutaj jest napisane, cieszmy się, radujmy się. Widzicie, że to jest jedna rzecz. Zanim ktokolwiek pójdzie do nieba i pójdziesz nauczyć, to musisz nauczyć się na ziemi radować, cieszyć swoim Bogiem. Naprawdę. Zanim pójdziemy do nieba, na ziemi się trzeba nauczyć cieszyć i radować swoim Bogiem, swoim zbawieniem. Amen.
Amen.
Swoim zbawieniem. Tego, że jesteś zbawiony, dlatego, że nic lepszego cię już nigdy nie spotka, zanim jesteś na ziemi. Największa, najlepsza rzecz to jest zbawienie nasze, które mamy od Boga. I musimy się tego nauczyć, radować, cieszyć. Jeżeli nikt cię w życiu nie cieszy, niech ta jedna rzecz cię cieszy, że jesteś zbawiony.
Alleluja.
Że jesteś pojednany z Bogiem. Amen. I on mówi, i oddajmy Mu chwałę. I teraz zobaczcie, jest kolejność. Cieszmy się, radujmy się i oddajmy Mu chwałę. To znaczy, że nie ma chwały bez radości. Nie ma oddawania Jemu chwały, jeżeli nie ma radości z tego, co Pan uczynił, co Pan mi uczynił. Ta chwała, do której jesteśmy przeznaczeni, ona wypływa z miejsca radości. Amen. Z miejsca radości, dlatego że sprawiedliwość, pokój i radość to jest Królestwo Boże. Amen. Więc Królestwo Boże, ono nas wprowadza w miejsce Bożego porządku, którym jest sprawiedliwość. Sprawiedliwość, pokój i radość. Do pokoju i do radości. Amen. I to jest miejsce, on mówi, cieszmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, bo nadeszło wesele baranka, a Jego małżonka się przygotowała. Amen. A Jego małżonka się przygotowała, więc jesteśmy w etapie przygotowania do uczty. I etap przygotowania polega na tym, że wyciągają z nas wszelkie brudy, wszelkie skażenie. On mówi, wszelką, rozumiecie, wszystko to, co grzech uformował w nas, wszystko to, co szatan włożył w nas, wszystko to, co życie włożyło w nas, co nie jest od Boga, przygotowanie polega na wyciągnięciu tego z wewnątrz nas, z wewnętrznego człowieka. Amen. Więc oni wyciągają z nas wszelkie brudy. Wszelkie brudy muszą wyciągnąć. Ale my musimy na to pozwalać i współpracować, żeby wyciągali z nas. Amen. Ale chcę wam też powiedzieć, że to się nie dzieje w sposób magiczny. Że cyk i załatwione. Bo gdyby tak było, to by było tak. Nawrócenie, rozumiecie, chrzest Duchem Świętym, cyk, wyciągają i później do nieba. Maszynka produkująca. Chodzi o to, że pewne rzeczy, które są zapisane na tablicach naszych serc, amen, one są wyryte, tak jak kiedyś, wiecie, w kamieniu, by nie było papieru, jak Mojżesz szedł, on nie szedł, rozumiecie, z laptopem albo z tabletem, chociaż mówią, że miał two tablets of stone. Po angielsku jest two tablets of stone. Czy dwa... Co? Dwa tablety. Dwa tablety kamienne. Amen. Ale to tak się mówi, ale to były kamienie, na których Bóg wyrył. Amen. Bóg wyrył, więc Pan musi wyryć na ten obraz, że nasze serce, dlatego On mówi, zabiorę od was kamienne serce. Amen. Kamienne serca. Wiecie, kiedy jest kamienne serce? To jest serce, na którym jest ciężko pisać. Więc on musi zabrać z nas kamienne serce i mówi, dam wam mięsiste serce. Dam wam nowe serce i mówi, nowego ducha włożę was. Amen. Więc on musi, to jest operacja, działanie Ducha Bożego, odwiecznego Bożego Ducha, wyciąganie kamiennego serca. Wyciąganie kamiennego serca i wkładanie w nas mięsistego serca. Amen. A on to robi przez to, że zmiękcza, dlatego że namaszczenie zmiękcza serce. Ono powoduje, że ono się staje elastyczne na to, żeby przyjmować Boże Słowo. Żeby Boże Słowo mogło przychodzić i ono sprawia, rozumiecie, to jest jak zastany mięsień, że ono zaczyna pompować, pracować tym i on się staje elastyczny. Amen. I on mówi, dam wam nowe serce, i wyciągnę z was kamienne serce i wam, dam wam nowe serce. I dam wam nowego ducha do waszych serc. A wiecie, że ten fragment z Ezechiela, otwórzmy to w Ezechielu. Halleluja!
Halleluja!
Ezechiela 36. Ezechiela 36, strona 9:27. Ezechiela 36:24. Zabiorę was bowiem spośród narodów i zgromadzę was ze wszystkich ziem i przyprowadzę was do waszej ziemi świętej. Amen. Do waszej ziemi was przyprowadzę i pokropię was. Amen. Zobaczcie, że tutaj jest pokazany właśnie ten proces, który Bóg nas prowadza. Zbiorę was i wprowadzę was do waszej ziemi. Tak? I mówi, i dalej mówi, i pokropię was. Więc najpierw nas zabiera Bóg, zbawia nas, a później zaczyna nas kropić. On mówi, pokropię was czystą wodą i będziecie czyści. Oczyszczę was ze wszystkich waszych nieczystości i ze wszystkich waszych bożków. Amen. To znaczy się, że Pan Bóg, on wchodzi do naszego serca i on zaczyna, tak jak kazał, rozumiecie, w Starym Testamencie kazał ojcom, kazał prorokom, żeby zniszczyć świątynki na wzgórzach. Tak? To jest obraz duchowy pokazany, jak Pan Bóg odzyskuje ziemię. Że on musi wejść do serca człowieka i zacząć w tym sercu burzyć wszystkie bożki, które tam są. Bożki, to w czym człowiek pokłada swoje zaufanie. To, w czym człowiek siedzi, czemu ufa, w co wierzy. Amen. I on mówi, pokropię was czystą wodą i będziecie czyści. Oczyszczę was ze wszystkich waszych nieczystości i ze wszystkich waszych bożków. I zobaczcie, na tym Bóg nie kończy. To jest ciekawe, że on na tym nie kończy. On dalej mówi, on oczyszcza nas, po co? I mówi, i dam wam nowe serce. Więc widzimy, że jest pierwsza obróbka. Pierwsze czyszczenie. Amen. Zanim produkt zostanie wydany, musi być pierwsze oczyszczenie na tym etapie. I dalej mówi, dam wam nowe serce i włożę nowego ducha do waszego wnętrza, wyjmę serce kamienne z waszego ciała, a dam wam serce mięsiste. Włożę mego ducha do waszego wnętrza. Zobaczcie, mówi o nowym duchu, tak? U nas jest napisane z małej litery, i dam wam nowego ducha i dam wam mojego ducha. Widzimy dwa. Jeden jest nowym duchem, drugi jest moim duchem. Amen. I dam wam mojego ducha. Zobaczcie, do waszego wnętrza i sprawię, że będziecie chodzić. Widzimy więc, że ten nowy duch jest związany z tym, że sprawi, że my będziemy chodzić. Amen. Będziemy chodzić, tak jak tam jest napisane, będziecie chodzić według moich ustaw i będziecie przestrzegać moich sądów i wykonywać je. Więc widzimy, że ten duch, o którym on mówi, nowego ducha dam. Nowego ducha i dam wam mojego ducha. To są dwa. To są dwie różne rzeczy. Jedna mówi o czymś i druga mówi o czymś. On mówi, dam wam mojego ducha i sprawię, że będziecie chodzić według moich ustaw i według moich praw. Więc widzimy, że działanie tego ducha jest po to, żeby serce człowieka było wychowane w Bożych drogach. Bo mówi, sprawię, że będziecie chodzić według moich dróg. Tak? Według moich dróg. To znaczy się, że moje drogi są wtedy w was, kiedy wasze serce nauczyło się postępować według mojego ducha. Halleluja! Amen. A wiecie, że ten duch to jest prawo ducha i życia, które jest w Chrystusie Jezusie, które widzimy w liście do Rzymian w 8 rozdziale. Amen. Albowiem zakon ducha życia, który jest w Jezusie Chrystusie. Więc ten nowy duch to jest zakon życia, który jest wypisany w Panu Jezusie i kiedy On mówi, że dam wam nowego ducha, to jest dokładnie to, że On chce nas nauczyć tego nowego prawa. Żeby nasz wewnętrzny człowiek zaczął żyć inną konstytucją. Żeby nasz wewnętrzny człowiek zaczął żyć innymi prawami, którymi są prawami ducha życia. Zobaczcie, apostoł Paweł mówi, że prawo ducha życia, list do Rzymian, 8 rozdział, 2 werset. Amen. Biblia Gdańska, koniecznie Biblia Gdańska. Jak ktoś nie ma Biblii Gdańskiej, kup sobie koniecznie. Uwspółcześniona Biblia Gdańska. Gdyż prawo ducha życia, które jest w Jezusie Chrystusie, uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci. Amen. Prawo ducha życia, które jest w Jezusie Chrystusie. Więc to prawo ducha życia, które jest w Jezusie Chrystusie, to jest nowy duch. Amen. To jest nowy duch. I On chce dać nam nowego ducha. Każdy patrzy, a to nie Duch Święty, nie Duch Święty. Ten nowy duch. Zobaczcie, że jest rozróżnione. Dam wam nowego ducha i dam wam z dużej litery. Jest nawet, dlaczego duże litery? W języku greckim, to jest w języku hebrajskim, nie ma dużych i małych liter, ale język hebrajski i język grecki, Bóg go wybrał, dlatego że one są dokładne jak matematyka. Naprawdę, nawet Bóg tego dopilnował. Żeby to nie było ogólnie powiedziane, tylko w języku hebrajskim, rozumiecie, te litery, one oznaczają, dlatego jest tam z dużej, dlatego, że to dotyczy Boga. Amen. Kiedyś mówiłem o tym, że kiedy czytamy u nas w Księdze Rodzaju, że i stworzył Bóg, tak? I stworzył Bóg, to mówiłem, że to słowo Bóg, które jest tam w języku hebrajskim jest w liczbie mnogiej napisane. Jest w liczbie mnogiej, dlatego jak się czyta Biblię po hebrajsku, to widzisz, że Bóg od samego początku nie jest jeden w liczbie pojedynczej, tylko jeden w liczbie mnogiej. Tylko, że my w języku polskim mamy to inaczej wytłumaczone. Amen. Więc u Boga On od początku jest i kiedy mówi, kiedy rozumiecie, jest określenie ducha z dużej litery, oznacza o Boga, o tego, który jest właścicielem, do którego to się odnosi bezpośrednio. Amen. Ale On najpierw nam chce dać nowego ducha. A później mówi, dam wam, zobaczcie, mówi, dam wam nowe serce. Amen. On mówi, dam wam nowe serce i włożę nowego ducha do waszego wnętrza. Amen. A później znowuż mówi, wyjmę serce kamienne z waszego ciała, a dam wam serce mięsiste. Więc widzimy nowe serce i widzimy serce mięsiste. Teraz ktoś może powiedzieć, to co my mamy dwa serca? Nie, chodzi o etapy, dlatego że duchowe serce, duchowy człowiek, on tutaj jest pokazane jego transformacja. transformacja, przemiana etapami. Amen. Jest przemiana tego serca, że najpierw ono staje się nowe. Amen. Najpierw staje się nowe, a później staje się mięsiste. Najpierw nowe, później mięsiste, ale żeby z nowego stało się mięsiste, muszą nas uczyć prawa ducha życia. A wiecie, że serce mięsiste to jest serce, które jest doskonałe w posłuszeństwie Bogu. To jest serce, które Pan Jezus powiedział, On miał to serce, kiedy był w ogrodzie Getsemane i powiedział, nie mogę tego znieść. Jeżeli to możliwe, zdejmij to ze mnie, ale Jego serce, które było mięsiste, doskonałe, mówi, nie moja wola, lecz Twoja. Amen. Więc Pan Jezus osiągnął, oni Jemu dali, oni w Niego włożyli. On był tym, który miał to serce nowe od samego początku. On miał od samego początku nowe serce. On się urodził jako dziecko. Pan Jezus urodził się z nowym sercem, ale uczynili z Niego mięsiste serce. Te, które jest uważne na słowo Pana. Amen. Rozumiecie? Tak szatan zabrał człowiekowi nowe serce przez to, że je odwrócił od Boga. I wtedy serce straciło stan bycia nowym. Dlatego, że tutaj mówi nowe i mięsiste oznacza stan. Amen. Oznacza stan tego serca. Że ono przeszło przez proces bycia nowym i bycia mięsistym. Amen. Rozumiecie, żebyśmy powiedzieli, jak to się dzieje? A jak robisz ciasto? Kupujesz nową mąkę to jest, i ktoś może powiedzieć, że to jest ciasto. To jeszcze nie jest ciasto. Tak? Ale ktoś w tej mące już widzi ciasto. Jak tak samo jak my robimy. Zobaczcie, ciasto nie jest wtedy, jak wymieszasz składniki. Ktoś może powiedzieć, to już jest ciasto. Nie, nie jest ciasto. Musi przejść proces. Jaki proces? Odpowiedniego czasu w odpowiedniej temperaturze. Tak? Rozumiecie, dlaczego my do naturalnych rzeczy przyjmujemy to normalne? Jak chodzi o duchowe, to chcielibyśmy, żeby to się działo jak magia. Amen? Zobaczcie, że w naturalnych nawet rzeczach, kiedy robimy, tak jak używam tego obrazu, ciasto, jest pewien proces. Jak weźmiesz, co tam się daje? Mąkę, cukier, jajka, masło, tak? To masz te rzeczy poskładane i ktoś może powiedzieć, że to jest ciasto. A wiecie, co by Bóg powiedział? Bóg by powiedział tak, ja uczynię z ciebie ciasto.
Amen.
Ja uczynię z tego ciasto. Więc my mieszamy te składniki i rozumiecie, jest, wkładamy go do formy, ale zobaczcie, że jeszcze jeść nie można. Czy może zjeść, ale prawdopodobnie spędzisz dużo czasu w miejscu, gdzie król chodzi sam. Ale chodzi o to, że jeszcze to nie jest ciasto, mimo iż ma wszystko, co jest potrzebne, musi być proces. A jaki to jest proces? Podniesienia tego do temperatury. Ale zobaczcie, że nie podnosimy go do temperatury ani otoczenia, ani ludzkiego ciała, tylko odpowiedniej temperatury. Nie wiem, jaki tam się piecze, ale ze 150 stopni jest chyba. 180 stopni, tak? 180 stopni. To jest wysoka temperatura, która człowieka by zabiła. A ciasto daje życie. Pięknie Bóg to wszystko stworzył. Amen?
Amen.
Rozumiecie? Więc chodzi o to, że jest pewien proces i tak samo w nas zachodzi pewien proces. On ci dał zbawienie, jesteś narodzony na nowo, jesteś ochrzczony Duchem Świętym, ale jest pewien proces, przez który twoja dusza musi przejść. Temperatura. Amen? Temperatura. A wiecie, jak Bóg robi? Bóg robi tak. Najpierw daje na 30 stopni. Tak stoi, patrzy, a ty mówisz, nie jest tak źle, u Boga jest wszystko fajnie, bo jest taka ciepełko takie u Boga, wszystko jest wygodne, ciepełko. I Bóg mówi, dobrze, i on jak ty nie widzisz, to on tak podkręca na 60 stopni. Tu już, to gorąco się, coś napociliśmy się, modlić się trzeba, czy musimy się modlić więcej, I Bóg znowu, jak już tą temperaturę znosisz, to on wtedy daje 90 i tak patrzy na ciebie, że ty już cały cię bierze. I ty zaczynasz już modlić się językami, bo temperatura jest bardzo duża. Amen? Ale Bóg jest litościwy, wiecie, jaki litościwy, on ci pozwala, żeby w tych 90 stopniach kilka godzin jesteś. I tak przyzwyczajasz się i już ci się wydaje, że wow, Boga więcej chwała. Powiem ci, przeszedłem taki czas trudny. Naprawdę, nikt nigdy nie przechodził. Jestem naprawdę, Bóg mnie przeprowadził przez wiele, świadectwo powiem w kościele. Sprawił dla mnie taki, powiem wam, było tak ciężko, Bóg, ale Bóg mnie wszystko przeprowadził. Halleluja! Wszyscy się cieszą. I jak się cieszą i widzą, że w tej temperaturze sobie radzisz, Bóg znowu przychodzi w nocy, jak śpisz, Bóg podkręca ten górę, daje ci 120 i ty się boisz. Ja miałem koszmar w nocy. Ja bym mnie atakował. Amen. I jak ci się wydaje, że już jest wysoka temperatura, to Bóg przychodzi 140 i mówi, czy kuma jedziesz do Polski. Co może być. No rozumiecie, a Bóg przychodzi 190. Rozumiecie? I ten przyjazd do Polski, który był od Boga, rozumiecie, staje się nie tylko wyzwaniem, ale staje się przeszkodą. Jak to zrobić? Jest proces, w którym jesteśmy. Amen. A jaki jest proces podnoszenia temperatury? A dlaczego? Dlatego, że złoto. Amen. Złoto, powiem wam, nie można go w 200 stopniach. Żeby złoto, żeby wytopić złoto, tak jak Bóg z nas chce wytopić złoto, ale nie złoto, wiecie, nie złotego tego.
Cielca.
Tylko rozumiecie, wiarę naszą ze złota musi być podniesiona temperatura. Bóg, powiem wam, Bóg jest jubilerem. On się zna na kamieniach. Zobaczcie, jaspis, tak? Wszystkie te kamienie to są natury Boże. A żeby je przepalić, rozumiecie, to tak jak z diamentem. Wiecie, jak diament się tworzy? Bierze się węgiel i daje się go pod strasznie wysoką temperaturę i ciśnienie. I ciśnienie sprawia, że wyciska. A jak wyciska? Wiecie, że każdy diament jest węglem? Kto z was zna chemię? Dobrze. Chodzi o to, że jest związek chemiczny, który oznacza węgiel. I teraz to ciśnienie i temperatura, wiecie co robi? Ona sprawia, że ten łańcuch chemiczny zmienia się z powodu ciśnienia i temperatury. I to jest dokładnie to samo, co się dzieje z nami duchowo. Kiedy ciebie wkładają do pieca, podkręcają ci temperaturę, twoje duchowe DNA jest zmienione. Jest zmieniane przez Boga, dlatego Bóg jest w stanie w tobie zrobić rzeczy, które żadna nauka nie zrobi. Bóg jest w stanie to zrobić. Amen. Dlatego, że Bóg się zna, rozumiecie, Bóg jest, on jest mistrzem, on wie, jak z węgla zrobić, jak zrobić diament. On wie, jak człowieka, który był w błocie, rozumiecie, jest znaleźć w tym błocie ten kamień, mówi, to jest diament. Do kieszeni. Amen. Co, ale czemu tak patrzysz? Zobaczcie. Kamień, który był, stał się kamieniem węgielnym. Tak? Stał się czym? Kamieniem potknięcia. Kamień węgielny stał się kamieniem potknięcia. A dlaczego stał się kamieniem węgielnym? Dlatego stał się kamieniem potknięcia, bo zobaczyli tylko węgiel. Rozumiecie? Węgiel to jest nic nieznaczący. Brudny. Tak? Węgiel jest brudny. Więc zobaczyli, oni patrzyli na Jezusa i powiedzieli, to jest, co to w ogóle ma być? To ma być ten król? To ma być ten Bóg? Ale powiem wam, że bardzo często tak na nasz świat patrzy. Co to w ogóle ma być? Chrześcijaństwo? Jakiś kościółek? Co wy tu robicie? Rozumiecie, Pan Bóg, jak Pan Bóg jest zaangażowany w ten proces, to On jest w stanie wydobyć z węgla, przemienić człowieka w diament. Amen. A przecież to jest jedna z moich największych radości. Taka, że nic nieznaczący ja, bez celu w życiu, pełno głupoty w głowie, Bóg mnie bierze, wybiera i obiecuje mi, że włoży siebie we mnie. Rozumiecie? Nic lepszego w życiu mnie nie mogło spotkać. Naprawdę. Nic lepszego w życiu mnie nie mogło spotkać. Żadna, rozumiecie, żadna kariera zrobi z ciebie bohatera. Rozumiecie? Żadna kariera, żadne... To nie jest w stanie. Rozumiecie? To jest ułuda, jak to się nazywa w Biblii, ułuda bogactwa. I nie chodzi tylko o pieniądze. Chodzi o pewną chwałę.